Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Prawem i Rozumem, czyli naszych dyskusjach o tym, w jaki sposób w świecie, w którym są głównie emocje, zachować analityczny, spokojny i zimny rozum. To oczywiście nie zawsze się udaje, ale może i tym razem nam się uda spojrzeć na pewne rozdzierające Polskę na pół dyskusje, które trwały w ostatnim czasie, właśnie z takiej perspektywy. Jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy ideę takich właśnie dyskusji, takich rozmów, czyli ideę Radykalnego Centrum wspierają na platformie Patronite. Wasze imiona, nazwiska, pseudonimy są pod tym filmem. Serdeczne dzięki za wspieranie tej idei. Zapraszam na kolejny odcinek. Jak zawsze w naszych spotkaniach dwie części. Najpierw wideo felieton, a później część stała, czyli sanatorium chorych myśli. W wideo felietonie dzisiaj chciałbym opowiedzieć o historii z pszczyny, która oczywiście już jakiś czas temu minęła, w pewnym sensie minęła, bo wiadomo jak to jest z newsami, coś się zaczyna i bardzo szybko się kończy, ale gdzieś wydaje mi się pozostaje jeszcze do analizy to dlaczego czerwony pasek, lody za czerwony pasek i dyskusja nad tym, czy nagrody różnicują, a może nawet dyskryminują, jest ważna. Więc chciałbym w wideofelietonie o tej kwestii z wami podyskutować. A w sanatorium chorych myśli chciałbym rozważyć myśl rzeczywiście chorą, mianowicie taką o to, że polityk może decydować, co jest warte uprawiania nauki, czyli co należy badać, a czego badać nie należy, oraz że polityk może decydować, jaka sztuka jest wartościowa, a więc zasługuje na to, żeby ją finansować z budżetu państwa. Będę więc dyskutował o myślach wyrażonych przez liderów Konfederacji, przez Krzysztofa Bosaka w odniesieniu do nauki i przez Sławomira Mentzena w odniesieniu do sztuki. Zapraszam na wideo felieton.
Audio felieton.
Historia darmowych lodów, czy lodów za czerwony pasek w Pszczynie, to historia, którą zna już niemal każdy Polak. Dlaczego? Dlatego, że było o niej bardzo głośno. Oto od bardzo wielu lat, od ponad 20 lat w Pszczynie lodziarnia oferuje w nagrodę za sukces dzieciom, które mają czerwony pasek na świadectwie, darmowy lot. Niestety ta tradycja została wzięta pod lupę. Została wzięta pod lupę przez Rzecznika Praw Dziecka, przez Rzecznik Praw Dziecka, która wystosowała do lodziarni pismo, o którym Państwo na pewno słyszeli, które wydaje się na pozór delikatne. Mianowicie to pismo mówi: nagrody dla jednych w czasie, kiedy nie dostają ich drudzy, mogą być raniące, mogą być nawet dyskryminujące. Być może trzeba bardziej docenić także wysiłek, nie tylko wynik, bo czerwony pasek to tylko wynik. Nie wszystkie dzieci mogą uzyskać tak dobre oceny, nie zawsze ze swojej winy, dlatego że ważne są warunki domowe, otoczenie, oczywiście także umiejętności. I reakcją było najpierw zdziwienie, jak sądzę. Lodziarnia wywiesiła to pismo w swoich drzwiach, a później przez Polskę przetoczyło się coś w rodzaju oburzenia, powiedziałbym nawet. Bardzo mocna była ta dyskusja i ja nie chcę do samej dyskusji wracać i do tych emocji, no bo naszą ideą tutaj w tym programie jest jednak analizowanie tego na zimno, ale chciałbym przedyskutować z Państwem to, co tam się zadziało, jakie były te stanowiska i co w tym sporze akurat jest ciekawe. Bo wydaje mi się, że jest to spór oczywiście nie o lody i nie o czerwony pasek, tylko spór bardzo głęboki. To znaczy jest to spór o wizję człowieka, bo zawsze spór o wychowanie jest sporem o wizję człowieka. To znaczy jeżeli wychowujemy małego człowieka, no to wychowujemy go do tego, żeby był duży. A więc mamy jakąś wizję, do której chcemy dojść i myślę, że tutaj dwie bardzo ciekawe i konkurujące oczywiście wizje się ze sobą starły. A poza tym jest to wręcz, myślę, nawet spór, nie boję się tego słowa, o wizję świata. Dlatego, jak zaraz postaram się Państwu wyjaśnić, że to jakiego chcemy człowieka, zależy od tego, w jakim otoczeniu on żyje. I wydaje mi się, że te dwie wizje też się tutaj zderzyły. Powiedzmy sobie najpierw, jak moglibyśmy zrekonstruować poglądy obu stron, tak żeby ich nie skrzywdzić. Wydaje mi się, że taka dobra rekonstrukcja, taka hojna, taka, która nie doszukuje się chochoła tak zwanego, czyli nie stawia jednej strony w najgorszym świetle, no bo wtedy łatwo ich zaatakować, jest ważna. Więc najpierw powiedzmy sobie, o co chodzi lodziarni. Założyciel, już nie żyjący tej lodziarni, reprezentuje, jak sądzę, bardzo taki zdrowe podejście do życia, polegające na tym, że jeżeli ktoś odnosi sukces, to należy to świętować. Zwłaszcza jeżeli jest to świętowanie we wspólnocie lokalnej, Takim sukcesem jest dobry wynik, który uczeń czy uczennica przynosi ze szkoły, bo to jest efekt jej pracy, jego pracy i w związku z tym ważne, żeby coś takiego nagradzać. Z tego wyrosła pewna tradycja, jak powiedziałem, nagradzania dzieci, które mają czerwony pasek lodami. No ale wiadomo jest tak, że jak jeden wygrywa, to znaczy ma jakiś efekt i dostaje za to nagrodę, to inny przegrywa. No więc z drugiej strony stanowisko Rzecznik Praw Dziecka to jest takie stanowisko, które mówi, jeżeli mamy sytuację zróżnicowania wyniku, to musimy uważać, dlatego że być może nagroda dla jednych jest karą dla drugich, tak należałoby na to patrzeć. Być może nagroda dla jednych powoduje, że ci drudzy czują się gorzej i w związku z tym, jak pisze rzecznik w tym piśmie, no warto by było pomyśleć także o może nagrodzeniu tych, którzy tego czerwonego paska nie mają. W internecie myślę, że dobrą taką rekonstrukcją tego stanowiska, jeszcze raz mówię, na razie ją rekonstruuję bez krytyki, tylko po prostu tak, żeby ją hojnie, jak powiedziałem, zrekonstruować. W internecie na Facebooku pojawił się wpis użytkownika chyba nazywającego się Dzieckiem po oczach, który przedstawiał trochę głębiej to rozumowanie, które było zawarte w tym materiale, w tym piśmie pani rzecznik. Mianowicie ten człowiek wskazał, że tak naprawdę nagradzanie, różnicowanie dzieci jest taką wizją, w której je się trochę tresuje, albo nawet bardzo tresuje. Czyli była to taka wizja, w której po pierwsze jest to pochwała rywalizacji zamiast współpracy. Po drugie jest to szukanie motywacji do działania na zewnątrz, a nie w środku człowieka, no bo pisał ten autor, że człowiek powinien mieć jakby naturalną chęć poznawania świata, uczenia się, a po drugie jest to przystosowywanie, myślę, do życia, jak to się współcześnie często mówi, w tak zwanym świecie późnego kapitalizmu, w którym to ludzie po prostu ze sobą konkurują i są tresowani do tego konkurowania i ich produktywność, czyli to, co znaczą, co potrafią wyprodukować, jaka jest wartość tego, co potrafią zrobić, staje się jedyną oceną, można powiedzieć, tego ich postępowania. I w stanowisku rzecznik, i w stanowisku tego użytkownika, tam jest, myślę, taka idea, która mówi, że jeżeli docenia się człowieka za oceny, to tak naprawdę tego drugiego nie docenia się jako człowieka, czyli tam pani rzecznik mówiła w wielu miejscach, że tu chodzi o to, żeby docenić serce, także ten użytkownik mówił, że ważne jest to, żeby nie była to zewnętrzna ocena, która właśnie tresuje, tylko takie zrównoważone podejście do tego typu nagród, bo one mogą być złe. I słuchajcie, to stanowisko jest oczywiście obecne w literaturze psychologicznej. Wydaje mi się, że tam przebija wyraźnie w tych wpisach po prostu takie stanowisko z książki, która jakiś czas temu się ukazała, która mówi, że nagrody i kary mogą być właśnie tresurą, że mogą być opresją. Jest tam także taka wizja, jak sądzę, że taka trochę z The Wall Pink Floydów, jak pamiętacie, teledysk, szkoła jest tam właśnie przedstawiana jako taka tresura, która produkuje takie trybiki, cegły właśnie na zasadzie trochę psów Pawłowa, to znaczy można powiedzieć wytwarzając w tych ludziach jakiegoś rodzaju automatyczne instynkty, dam ci czerwony pasek, to ty będziesz lepiej się zachowywał, nie dam ci lodów, to ty sobie pomyślisz, nie dostałem następnego razu, będę może się lepiej uczył. Jest to przedstawienie projektu wychowawczego jednak w trochę takim bardzo negatywnym świetle. Wiecie, w myśleniu, które i za listem rzecznik, i w tym wpisie tego użytkownika widać, jest bardzo dużo myślenia oczywiście lewicowego. To nie tylko widać w języku tego pisma, gdzie pani rzecznik mówi, używa takiego bardzo inkluzywnego, charakterystycznego dla lewicy języka, nie mówi o uczniach, uczennicach, tylko o osobach uczniowskich, ale nie tylko w tym. Widać tam Michela Foucault, czyli wielkiego filozofa postmodernistycznego, którego książka Nadzorować i karać przedstawia pewne instytucje, takie jak na przykład szpitale, więzienia, ale także i szkoły, jako narzędzia tresury. Ja kiedyś umieściłem w internecie, możecie go znaleźć na moim kanale, taki wykład dotyczący tego, dlaczego szkoła może być traktowana jak więzienie, gdzie właśnie omawiam filozofię Michela Foucault, ale generalnie ta książka Foucault, Nadzorować i karać, jest taką wizją, która mówi, że współczesne kapitalistyczne społeczeństwo chce sobie wytresować obywatela właśnie metodą nagród i kar, ale jeszcze gorzej, ono wchodzi do jego głowy i powoduje, że ten obywatel sam siebie tresuje. Właśnie jest już tak wyszkolony, żeby szukać największej produktywności, żeby się dopasowywać do pewnego rodzaju otoczenia, że właśnie działa tak, a nie inaczej. Więc jest tam, wiecie, wizja, tak jak mówię, mocno lewicowa, którą można by było określić mianem antropologii ochrony, bo to nie chodzi tylko o to, że to jest krytyka rywalizacji, że to jest promocja współpracy, ale to też jest taka wizja, która mówi, że jeżeli ktoś nie dostanie nagrody, a ktoś inny dostanie, to będzie prawie jak trauma. To jest taka wizja, w której tego ucznia traktuje się nie jako tak naprawdę podmiot, tylko trochę jak pacjenta, który jest bardzo kruchy, który każdego rodzaju jakieś takie niedocenienie potraktuje jako porażkę życiową. I w związku z tym, to na przykład bardzo mocno widać w pewnym komentarzu, takim bardzo brutalnym bym powiedział nawet, którego pani rzecznik udzieliła później, dla Interi chyba, gdzie mówiła, że presja na oceny doprowadza do samobójstw. No wiecie, powiązanie lodów z czerwonym paskiem i z samobójstwami to jest dosyć ostra jazda. To jest jednak takie pokazanie, że właściwie my w stosunku do tych dzieci to już nic nie możemy powiedzieć, już nawet nie bezpośrednio skrytykować, bo już nawet nie o krytykę przecież chodzi, tylko o nagrodę dla innego, która musi straumatyzować. Wiecie, to jest takie myślenie, które, jak mówię, jest chyba dosyć mocno teraz na świecie dyskutowane, dlatego że ono prowadzi do czegoś, co Jonathan Haidt, o którym także w swoich wykładach mówiłem, nazywa safetyzmem, czyli takim zapewnieniem całościowego psychologicznego bezpieczeństwa dziecku. Czyli takiej oto sytuacji, w której ono nie może doświadczyć niepowodzenia, dlatego że jeżeli doświadczy niepowodzenia, no to wtedy się załamie. Paradoksalnie takie ochronne podejście, które powoduje, że dziecko nie może doświadczyć niepowodzenia, powoduje, że ono właśnie sobie z niepowodzeniem nie może radzić. Co więcej, ta myśl, że jeżeli ja dziecko doceniam za czerwony pasek, to tak naprawdę mówię coś więcej, że ono, nie wiem, jest dobre, całe, moralne, całe, nie wiem, wspaniałe, całe, a to drugie dziecko, które nie jest docenione, jest jakieś inne, jest też przekłamaniem. No wiecie, jak Małysz zdobywa medal olimpijski, to nie znaczy, że Małysz jest lepszym człowiekiem niż skoczek, który był czwarty. To znaczy, że Małysz dalej skoczył. Tak samo dziecko, które dostaje czerwony pasek w danym roku, nie chodzi, że jest lepszym człowiekiem, no po prostu dostało czerwony pasek, bo w tym roku ma dobre wyniki. I wydaje się, że dzieci w ogóle to rozumieją, dopóki właśnie im ktoś nie wytłumaczy, że to jest krzywdzące. Ja myślę, że to spowodowało ten opór właśnie, ta antropologia ochrony, taka, która mówi, musimy w stosunku do tych dzieci zachowywać się tak, jakby, że musimy się nad nimi trząść, musimy nie pozwalać im rywalizować, konkurować. Problem polega na tym, że świat, do którego one są przygotowywane, jest oparty na konkurowaniu i rywalizacji. Czy tego chcemy, czy nie? Bo to jest właśnie świat późnego kapitalizmu. Ktoś może powiedzieć, nie potrzebujemy czerwonego paska. Może nie potrzebujemy, ale w życiu dorosłym te dzieci spotkają się z rankingami, z jakimiś wskaźnikami, które muszą realizować, żeby awansować, z podwyżkami, z awansami. Jeżeli będą naukowcami, z tym, ile mają cytowań. Mierzymy ludzką zdolność do robienia czegoś. Nie oznacza to wcale, że jeżeli ktoś ma mniej cytowań, a ktoś ma więcej, to ten, kto ma więcej, jest lepszym człowiekiem. Nie, po prostu ma więcej cytowań. Do czegoś to jest potrzebne. Więc wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z taką oto sytuacją, że z jednej strony stoi takie przekonanie, że ludzi, którzy osiągają coś w życiu, trzeba nagradzać. Bo przecież nikt z nas nie powie, że Maja Chwalińska powinna oddać nagrody z French Open, dlatego że innym zawodniczkom jest przykro. No chyba też nikt nie powie, że pani rzecznik powinna podać się do dymisji w ruchu, w jakimś geście takiej solidarności z tymi kandydatami, którzy nie zostali rzecznikiem praw dziecka. Bo to też jest przecież jakieś różnicowanie. Po prostu taki jest świat. I jeżeli ktoś mówi, no ale może dzieci nie muszą rywalizować, dopiero jako dorośli będą rywalizować. No ale wiecie, gdyby, znowu wrócę do tej Maji Chwalińskiej, która ostatnio jest głośna ze względu na swoje sukcesy, czy gdyby ona od dziecka była wychowywana w taki oto sposób, że no, każdy jej mecz musi się kończyć moralnym remisem, to miałaby siłę i chęć do rywalizowania? No może są tacy ludzie, którzy samodzielnie z siebie wyprowadzają jakąś taką chęć właśnie działania w świecie, nie muszą mieć żadnego zewnętrznego motywatora. No ale wiecie, nasza kultura od wieków wymyśliła wychowanie, musztrę, pewnego rodzaju właśnie reguły, właśnie te, o których pisze Foucault, właśnie po to, żeby ludzi trzymać w jakimś sensie w ryzach, dlatego że my mamy no tendencję, co tu dużo mówić, do tego, żeby być leniwym, żeby nam się nie chciało, żeby nie mieć motywacji i zawsze działanie w świecie jest jakąś taką sumą tego, co się człowiekowi chce jako jemu samemu i pewnych zewnętrznych okoliczności, nie wiem, wspomagania trenera, który zachęca pewnego systemu nagród i kar, które powodują, że człowiekowi chce się działać. Po prostu tak działa świat. Więc wydaje mi się, że w tej całej sytuacji mamy do czynienia właśnie z tymi dwiema wizjami. w której zakłada się, że świat to jednak zróżnicowanie, że ludzie są różni, że są mniej i bardziej zaradni, są mądrzejsi i głupsi niestety. To nie znaczy, że są gorsi moralnie, ale są inni. W związku z tym no, trzeba po prostu tak działać, żeby ci, którzy są lepsi, mogli robić rzeczy i mogli dostawać za to nagrody, może wyższe wynagrodzenie, tak żeby im się chciało. Ja nie sądzę, że ktokolwiek chciałby być operowany przez takiego chirurga, który nigdy nie miał czerwonego paska, zwłaszcza nie miał dobrych ocen z biologii i z chemii, tylko dlatego, żeby ten chirurg poczuł się lepiej. No nie, no po prostu musimy różnicować, musimy dokonywać pewnego rodzaju sekwencji nagród i kar, żeby ludzie, żebyśmy mieli jakiś wskaźnik, kto lepiej wykonuje swoją pracę, a kto wykonuje pracę gorzej. No a z drugiej strony, jak mówiłem, pani rzecznik i ten wpis Dzieckiem po oczach prezentuje taką wizję, która chce przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo o charakterze psychologicznym. Ja jestem wrogiem tego podejścia, może nie wrogiem, ale krytykiem. Także wielokrotnie o tym mówiłem, że biorąc pod uwagę systemy norm, jakie mamy, te systemy norm zawierają od wieków w sobie pewnego rodzaju kary, informację zwrotną. Jeżeli dziecko nie dostaje tej informacji zwrotnej, nie mówi tutaj wypadłaś lepiej, tutaj gorzej, no to wtedy coś dziwnego się dzieje, bo nie wie tak naprawdę, w którą stronę zmierza. Jeżeli wszystko jest dobre, no to nic nie jest złe. A więc to nie jest dobre podejście. Wydaje mi się, że jest jeszcze jedna sprawa, która myślę tutaj wzburzyła trochę w opinię publiczną. Mianowicie ten list, pani rzecznik, on ma w sobie, uważam, złą energię. Wiecie, często jest z takimi komunikatami emancypacyjnymi, takimi, które dbają o równość, tak, że one zaskakują. W tym sensie zaskakują, że człowiek robi coś dobrego. No na przykład daje dzieciom lody za czerwony pasek. I wydaje się, że to jest słuszne, że to jest prawidłowe, że to jest w ogóle fajne, a nagle dostaje informację, że on krzywdzi tak naprawdę kogoś. No bo wiecie, pisze rzecznik praw dziecka. Pisze w ogóle w języku wprawdzie takim, że trzeba być inkluzywnym, trzeba zachęcać do bycia razem, no ale jednak mówi o prawach dziecka. No więc nagle okazuje się, że ta biedna lodziarnia, której się wydawało, że robi dobrze i robiła dobrze oczywiście, robi źle. Narusza prawa dziecka. Tam się pojawiają właśnie te słowa dyskryminuje. W tym komentarzu to słowo o samobójstwach, no to w ogóle ktoś tam sobie może pomyśleć, Boże, to może my w ogóle do samobójstw doprowadzimy, jak będziemy dawali te lody za czerwony pasek. To jest moim zdaniem ta zła energia, którą ludzie wyczuwają. To jest tak, wiecie, z takim mówieniem, jak kiedyś, nie wiem, przepuszczało się kobiety w drzwiach, a potem nagle człowiek się dowiedział, że to jest straszna opresja, że to jest strasznie niegrzeczne, że to jest tak naprawdę coś, co wypływa z jakiegoś takiego złego podejścia do świata, a nie miał niczego takiego w sercu. Jest z wieloma elementami w myśleniu lewicowym tak właśnie jest, z tak zwanym strukturalnym rasizmem, to znaczy z czymś, na co nie ma się wpływu, tylko po prostu jest się rasistą, bez względu na to, co się robi, bo takim się urodziło, na przykład białym albo mężczyzną, czy na przykład z tak zwanymi mikroagresjami, czyli z czymś, o czym człowiek w ogóle nie wie, że istnieje, ale druga strona odbiera, bo jest na nie wyczulona. To moim zdaniem spowodowało właśnie takie podejście, kiedy ludzie sobie pomyśleli, ale czemu? Dlaczego coś, co wydawało nam się dobre, nagle zostało skrytykowane i uznane za złe? Wydaje mi się, że w tym podejściu, jak zwykle, dobrze by było do tej sprawy znaleźć jakiś taki złoty środek. Nie sądzę, żebyśmy mogli funkcjonować w świecie, w którym nie ma nagród i kar. Że nie ma sugestii, które mówią, jesteś lepszy, jesteś gorszy w tym, co robisz, nie jako człowiek. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z poniżaniem, bo jeżeli ktoś poniża, no to po prostu to jest w ogóle coś bardzo, bardzo złego. Ale informacja zwrotna, którą widać na przykład w sporcie, kiedy ktoś przegrywa, zajmuje drugie, trzecie, czwarte, ostatnie miejsce nawet, to jest jakiś taki system informacji zwrotnej. Dzisiaj byłeś gorszy, może jutro będziesz lepszy. I tak działa społeczeństwo. Wydaje mi się, że musimy przygotowywać do życia w społeczeństwie, które mamy wokół, a nie do jakiegoś utopijnego społeczeństwa, w którym nie ma rywalizacji, nie ma konkurencji, nie ma jakiegoś takiego zetknięcia się lepszych i gorszych. Po prostu w takim świecie żyjemy i dzieci muszą być do takiego świata dostosowywane, bo inaczej nie będą mogły w ogóle w nim funkcjonować. I wydaje mi się też, że lepsze byłoby, gdyby pani rzecznik trochę poszła za radą Jacka Kuronia. Jak pamiętacie, Jacek Kuroń kiedyś powiedział, nie palcie komitetów, zakładajcie własne. Może pani rzecznik zamiast palić te lody i niszczyć te lody, to powinna rozdawać własne, na przykład właśnie tym dzieciom, które nie dostały czerwonego paska. Myślę, że takie działanie pozytywne, a nie negatywne, byłoby o wiele lepsze i bardziej zrozumiałe ze strony ludzi, którzy by wtedy nie widzieli tej złej energii, nie widzieli tego komunikatu, który jednak był komunikatem krytycznym. Pomyślcie o tym. Wydaje mi się, że to jest ciekawy temat do dyskusji w ogóle ogólnopolskiej. Na pewno może być tak, że system nagród i kar idzie zbyt mocno w kierunku szufladkowania ludzi jako takich, właśnie na gorszych i lepszych całościowo. To byłoby niedopuszczalne. Jeżeli można by było się czegoś nauczyć z tej interwencji, to może ochrona przed tym. Ale znowu z drugiej strony całkowite zakwestionowanie idei rywalizacji, konkurencji nie wydaje się chyba dobrym pomysłem. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Na pewno będziemy jeszcze do tego tematu wracać.
Sanatorium Chorych Myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli, tak jak powiedziałem, myśl chora liderów Konfederacji. Myślę, że wiecie, że ja uważam Konfederację za dosyć skrajną partię w swoich myśleniach i wielokrotnie o nich nagrywałem, ponieważ uważam, że oni dla naszej demokracji są naprawdę groźni. I dzisiaj pokażę kolejny element, który się pojawił w ich wypowiedziach. Mieliśmy ostatnio dwie dyskusje dotyczące finansowania nauki, które jest absolutnie zbyt niskie. I w tej dyskusji wypowiedział się Krzysztof Bosak, który nie tylko mówił o finansowaniu, ale mówił o kwestii takiej, że niektóre nauki, niektóre kierunki są po prostu niepotrzebne jego zdaniem i nie warto ich finansować. Więc to polityk wszedł w rolę tego, kto mówi, co warto, a czego nie warto finansować. A więc w pewnym sensie kogoś, kto rozstrzyga, jaka nauka jest wartościowa, a jaka wartościowa nie jest. Na przykład według niego nauka dotycząca zjawisk związanych z gender, zjawisk związanych pewnie ze społecznością LGBT nie jest warta popierania, a inne, nie wiem, inżynieria, która służy do budowy mostów, pewnie tak. Druga dyskusja to była dyskusja dotycząca z kolei wsparcia dla artystów. Ja nie chcę dyskutować dzisiaj ustawy czy rozwiązania prawnego, które ma dotyczyć emerytur dla nich, ale bardziej reakcji znowu polityków. Tutaj Sławomir Mentzen wypowiedział się w taki sposób, bardzo powiedziałbym pogardliwie pod adresem artystów, mówiąc: weźcie się do normalnej roboty. To znaczy, że są ludzie według niego, którzy mają normalną pracę, normalnie pracują. I są tacy, którzy nie mają normalnej pracy, pracują nienormalnie, czyli artyści. I wiecie, zadziwiające w tym jest wiele, wiele rzeczy. Przede wszystkim zadziwiające jest to, że partia, która moim zdaniem cały czas fałszywie mówi, że jest prowolnościowa, ciągle chce coś kontrolować. Chce teraz kontrolować, na co idą pieniądze dotyczące finansowania nauki i na co idą pieniądze finansujące sztukę. I wiecie, paradoks jest taki, że to jest partia, która jest ewidentnie antysocjalistyczna, która nie lubi socjalizmu, która nie lubi lewicy, która nie lubi komunizmu, nienawidzi wręcz. A w tym myśleniu jest właściwie taka komunistyczna. Wiecie, oni nagle odkryli, wydaje mi się, z jednej strony socrealizm, z drugiej strony ideę rewolucji kulturalnej. I bardzo to jest w tym sensie te idee, które są znane nam z takich oto reżimów, które zakładały, że powinna państwo jakoś wpływać na kierunek, w jakim realizuje się sztukę, bo jest sztuka zła i sztuka dobra. Jest sztuka taka, która rozumie lud, rozumie masy, jest taka sztuka, która nie rozumie ich i ta druga jest zbyt formalistyczna, trzeba ją odrzucić, jest zbyt kosmopolityczna, trzeba w związku z tym o niej zapomnieć. Trzeba taką dobrą, taką zdrową sztukę finansować, a innej nie. Podobnie oczywiście z nauką, to znaczy są takie kierunki, które warto, które są sensowne i są takie, których nie warto. Wiecie, to jest nieprzerażające, że te systemy autorytarne, które znamy z przeszłości, dokładnie to robiły. Towarzysz Żdanow w Związku Radzieckim właśnie uważał jakąś tam sztukę za zbyt kosmopolityczną, zbyt formalistyczną, czyli taką, która jest zbyt abstrakcyjna i kazał kajać się w pewnym sensie wielkim kompozytorom, którzy na przykład komponowali muzykę, która była zbyt odległa od interesu ludu. Albo mieliśmy sytuację, w której naukowcy krytykowali genetykę jako niewłaściwą naukę i uważali, że będą rozwijać w Związku Radzieckim swoją własną, bo tamta jest właśnie burżuazyjna, nie taka jak trzeba. I oczywiście kończyło się to kompletną katastrofą. W Niemczech, w III Rzeszy organizowano wystawę sztuki abstrakcyjnej, takiej awangardowej, tylko po to, żeby ludzie mogli się z niej nabijać. I wiecie, to jest przerażające, że dzisiaj mamy dokładnie to samo. Jeżeli wejdziecie w internet, wejdziecie na profil, na platformę X, tam macie pokazywane obrazy, sztukę, grafiki współczesnych artystów, artystów wykształconych w tym kierunku, kończących ASP, mających wystawy międzynarodowe, których po prostu zwyczajny człowiek nie rozumie i się z nich naśmiewa, dlatego że tam, nie wiem, są pokazane ludzkie genitalia na przykład i to powoduje, że od razu tę sztukę uznaje się za bezwartościową. Czyli to jest taka sytuacja, wiecie, kiedy ktoś patrzy i mówi: na mnie to nie działa, ja tego nie rozumiem, w związku z tym nie ma sensu tego finansować. No, ten skok nie jest wcale taki oczywisty, bo wiele było takich historii w naszej historii, kiedy ludzie rzeczy nie rozumieli, a potem one okazywały się wielkim sukcesem, wielkim wydarzeniem w rozwoju sztuki. No, jak to mówią, każda wielka prawda jest na początku bluźnierstwem i w sztuce też tak było. Impresjoniści byli na samym początku krytykowani za to, że oni w ogóle nie umieją malować. Co to w ogóle jest? Jakieś plamy, gdzie tutaj widać kształt, gdzie tutaj widać kreskę. A potem okazało się, że to były naprawdę wielkie dzieła. Byli ludzie, którzy tworzyli sztukę, która powodowała rozruby tak naprawdę, zwłaszcza taką na granicy, można powiedzieć, życia publicznego i religii, gdzie wykorzystywali symbole religijne, którzy byli oczywiście prawie zlinczowani za to, a potem się okazywało, że to jest wybitna, wybitna sztuka. Albo sztuka, na przykład fotografie, które były uznawane za pornografię, później stały się podstawą, można powiedzieć, dorobku XX wieku w zakresie fotografii. To przekonanie, że polityk może decydować o tym, czym jest sztuka wartościowa, jest niezwykle groźne. Wiecie, polityk nie ma żadnych narzędzi, żeby o tym decydować. Nie jest w stanie stwierdzić, ponieważ ludziom się to nie podoba, to na pewno to nie jest wartościowe. Wprost przeciwnie, nieraz może być dokładnie tak, że jeżeli to się ludziom nie podoba, to właśnie dlatego może być wartościowe, bo pobudza do jakiegoś myślenia. Więc polityk powinien wycofać się i powinien ustalić bardzo formalne kryteria finansowania. Może oczywiście uwzględnić pewnego rodzaju wykształcenie danej osoby, może uwzględnić pewnego rodzaju konieczność dorobku, ale nie to, co ta osoba jako artysta robi. Oczywiście tak samo w nauce. Może określić formalnie, że ktoś musi mieć, nie wiem, doktorat albo musi być profesorem, bo to dowodzi, że jednak się w tym kierunku wykształcił, ale to, na co idą pieniądze, to już nie kwestia polityka, bo politycy mają chęć, ażeby to wszystko kontrolować i na tym wszystkim swoje łapki położyć. I kończy się to bardzo, bardzo źle. Nie zgadzam się na to, ażeby polityk właśnie, który mówi, że jest antykomunistyczny, jest prowolnościowy, mówił językiem Mao, który w pewnym sensie chce różnicować ludzi na tych, którzy wykonują prawdziwą robotę, rolników, hutników, górników i na takich, którzy się obijają, którzy nie robią nic wartościowego, dlatego że są artystami. Może jeszcze będziemy wysyłać tych artystów właśnie na wieś, tak jak to Mao robił w ramach rewolucji kulturalnej, żeby zobaczyli, na czym polega prawdziwa praca. Są bardzo, bardzo niedobre komunikaty, to są bardzo, bardzo niedobre idee. Zwłaszcza, że one właśnie znowu dzielą Polaków. To jest, ja mam wrażenie, że w ogóle mamy u nas takich polityków, którzy ciągle szukają tematu, żeby Polaków podzielić. A im bardziej on jest populistyczny, czyli może przedstawić tego zwyczajnego człowieka nowym elitom, tym razem już nie lekarzom, nie prawnikom, ale artystom, to tym lepiej, żeby ktoś właśnie mógł ich wyzwać od obi boków, żeby mógł im powiedzieć, że oni są niepotrzebni. Wiecie, to są rzeczy, które myślę są bardzo groźne. Jeszcze raz podkreślam, nie wszystko trzeba finansować. Ja uważam, że w ogóle w polskiej debacie publicznej dotyczącej finansowania sztuki jest taka bardzo dziwna sytuacja, że jako artystę ostatnio przedstawia się ciągle Jasia Kapelę. On ciągle przedstawiany jest jako wybitny polski artysta. No i ludzie mówią, no on nie robi nic wybitnego, no w związku z tym prawdopodobnie wszyscy ci artyści są tacy jak on. To pewnie nie jest najlepszy przykład. Jest wielu artystów, którzy robią rzeczy bardzo wartościowe, a dziwnym trafem, no jakby tego jednego człowieka się trochę tak obwozi po telewizjach i pokazuje, zobaczcie, na co idą nasze pieniądze. To nie jest dobry przykład. Tak samo nie jest dobrym przykładem mówienie, że to rynek powinien zweryfikować naukę albo właśnie sztukę. Wiecie, rynek kupuje to, co popularne. Rynek lubi disco polo na przykład. No, w związku z tym, czy disco polo powinno być jedyną muzyką, którą finansuje się ze źródeł publicznych. Bardzo często ludzie na początku mają opór przed wynikami badań naukowych, mają opór przed kwestiami związanymi z jakąś nowoczesną sztuką. I właśnie po to są potrzebne publiczne pieniądze, żeby ci ludzie mogli działać. No bo nie sztuką jest powiedzieć sztuce albo nauce, działajcie, działajcie, ale nie dostaniecie papieru, farby, energii, miejsca, gdzie możecie pracować, ani komputera, na którym możecie napisać, no bo my nie wiemy, czy to, co wy robicie, jest warte finansowania. Wiecie, to jest jeszcze jeden element, wydaje mi się, o którym warto tutaj pomyśleć. My mamy często takie bardzo utylitarystyczne podejście, mówiące warto finansować tylko to, co, nie wiem, na przykład będzie ważne dla nas tak bardzo tu i teraz. Taka dyskusja zawsze toczy się wtedy, kiedy państwo jest zagrożone. Na przykład ktoś mówi, no nie będziemy wydawali pieniędzy na sztukę, bo po co, musimy się zbroić. Wiecie, są takie dwie historie, bardzo do siebie podobne. O jednej wiem, że na pewno jest prawdziwa, bo wielokrotnie była opisywana, o drugiej nie. Najpierw o tej, która jest przypisywana Churchillowi, o której nie wiadomo do końca, czy jest prawdziwa. Podobno tak. Jest wojna, Niemcy atakują Wielką Brytanię, Churchill dostaje budżet, no i widzi, że oczywiście jest bardzo dużo wydatków na zbrojenie, na broń, na walkę i pyta, a gdzie pieniądze na kulturę? No i ludzie, którzy przenoszą ten budżet, mówią, no ale panie premierze, przecież jest wojna, przecież my się bronimy przed najeźdźcą. I Churchill mówi, no ale musi być jakiś powód, żeby się bronić, musi być jakiś powód, żeby bronić naszego kraju. Takim powodem jest właśnie kultura. Piękne słowa, które pokazują, że o tym nigdy nie można zapominać o tego właśnie, o takim podejściu. I drugie, dla mnie jeszcze bardziej poruszające, przesłuchanie przed kongresem w Stanach Zjednoczonych w lata chyba 70. ubiegłego wieku, gdzie naukowcy proszą o pieniądze na wielki zderzacz hadronów, jeden z pierwszych takich, który miał powstać. I chyba występuje profesor Wilson, no i przepytują go senatorowie, kongresmeni, pytając, czy te pieniądze, które wydamy, zwiększą siłę obronną naszego państwa. I profesor Wilson mówi nie. I wszyscy są w szoku. Jeszcze raz, jakiś tam generał pyta, ale panie profesorze, czy aby na pewno? No przecież to jest ważne. On mówi nie, na pewno nie. No i trzeci raz go pytają, ale proszę się zastanowić, no bo przecież wiadomo, że te pieniądze, które chcemy dać, powinny służyć dobru wspólnemu. Czy aby na pewno nie zwiększy to obronności naszego kraju? I wtedy profesor Wilson mówi nie, nie zwiększy obronności naszego kraju, ale spowoduje, że warto będzie go bronić. Osiągnięcie, wynik naukowy, wynik w postaci sztuki, to jest coś, co warto robić właśnie po to, żeby warto było tego bronić. O tym często zapominamy, nie myślimy i potem właśnie przychodzą nam do głowy takie koncepcje, a może jednak to finansowanie nie jest potrzebne, może dajmy to na coś innego. Wiecie, John Finnis, wielki filozof prawa, napisał, że nie tylko do praw człowieka, takich podstawowych dóbr, które dla człowieka są ważne, należy, nie wiem, wolność, godność, ale co ciekawe, doświadczenie estetyczne oraz wiedza. Dlaczego? Wiecie, pomyślcie o tym, że wielkie autorytaryzmy zakazują doświadczeń estetycznych albo chcą je monitorować, kontrolować. Socrealizm właśnie, rewolucja kulturalna. Dlaczego jazz był kiedyś uznawany za muzykę wywrotową? Dlaczego Iran zakazuje czy ogranicza słuchanie niektórej muzyki, niektórych rodzajów muzyki. Jest coś takiego w doświadczeniu estetycznym, co jest groźne dla władzy, dla autorytaryzmu. Co? Ona zwiększa wrażliwość, zwiększa kreatywność, zwiększa innowacyjność w myśleniu i powoduje, że można powiedzieć w związku z tym władzy nie, dlatego że jak ktoś jest innowacyjny, kreatywny, to jest także krytyczny, bo widzi dziurę w całym, widzi brzydotę, a manipulacja, propaganda jest formą brzydoty. A więc może wtedy powiedzieć nie tam, gdzie władza chce, żeby zawsze mówił tak jest. I dlatego doświadczenie estetyczne, które kreuje sztuka i wiedza, którą daje nauka, jest tak bardzo ważne i dlatego powinno być chronione. Jest chronione konstytucyjnie w zakresie wolności, działalności artystycznej, działalności naukowej, a politycy, którzy chcą w to wchodzić i chcą to modyfikować, chcą mieć na to wpływ i decydować, co jest wartościowe, a co wartościowe nie jest, nie są za wolnością, są za zniewoleniem i o tym trzeba pamiętać, trzeba patrzeć na to, co robią, a nie to, co mówią. Moim zdaniem te wypowiedzi Konfederacji pokazują, że żadna to partia wolnościowa, jest to partia, która, jak mówię, chciałaby łapki polityczne położyć i na sztuce, i na nauce, a to jest zaprzeczenie wolności.
Prawem i rozumem.
Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. W wideofelietonie mówiliśmy o sprawie czerwonego paska i lodów za czerwony pasek, ale tak naprawdę o tym, jakiego chcemy wychowania i jakiej wizji człowieka. Czy zgadzamy się z twierdzeniem, że świat jest pełen konkurencji i rywalizacji, więc nasze dzieci muszą być do tego przygotowywane i nie można stosować antropologii ochronnej, która powoduje, że one żadnego niepowodzenia nie przeżywają, bo mogą zostać straumatyzowane. Bo jeżeli to wychowanie ich do tego nie przygotuje, to późniejsze doświadczenie świata na pewno je straumatyzuje. W Sanatorium Chorych Myśli mówiliśmy o chorej myśli, jaką jest chęć kontrolowania sztuki i nauki przez publiczne pieniądze. Myśli, która została wyrażona przez polityków w ostatnim czasie, a z którą trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Starałem się tam wyłożyć, dlaczego tak być powinno. Pomyślcie o tym i o jednym, i o drugim. Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że to spotkanie było dla was szansą po raz kolejny na spokojne, na zimno rozważenie pewnych emocjonalnych dyskusji, które w Polsce się toczą. Dziękuję jeszcze raz patronom. Zachęcam do wejścia na stronę Patronite i wsparcie idei Radykalnego Centrum. I już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek.